Cześć, witajcie wszyscy na 13, już 13, mam nadzieję, że niepechowym odcinku rozmowy kontrolowanej. Witam was, Adam Lange oraz
Adam Hertle, dzień dobry.
Dzisiaj naszym gościem będzie wirtuoz Windowsa, przed którym tak naprawdę systemy Microsoftu chyba nie mają żadnych tajemnic. Spotykacie go na wielu imprezach branżowych, gdzie opowiada o Windowsach, o smaczkach w tym systemie i tłumaczy bardzo skomplikowane rzeczy na język, który każdy z nas może zrozumieć. Jest obrońcą z powołania i sercem całym jest po niebieskiej stronie, mam nadzieję, chyba że zaraz to zdementuję. Chcielibyśmy wam przedstawić Grzegorza Tworka. Cześć Grzegorz.
Cześć. Ja tylko chciałem powiedzieć, że 13 tak po naszemu bardziej to 0xd, to bardzo dobry numer.
Patrz, nigdy na to nie zwróciliśmy uwagi. To faktycznie to będzie chyba nasz szczęśliwy odcinek, ponieważ XD jest filozofią, która przyświeca nam od początku jego produkcji.
Dobrze, to skoro jak już mamy XD, to Adam może zacznij od ogłoszeń.
A właśnie, ogłoszenia, tak, jeszcze tylko ogłoszenia. Więc tak, jeśli chodzi o ogłoszenia, to dzisiaj zaczynamy od ogłoszeń, bo na końcu ich będzie bardzo ważna informacja. Po pierwsze to pod live zaufana trzecia strona.pl macie linki do wszystkich wersji naszego podcastu. Jesteśmy na wszystkich platformach, jak na którejś wam brakuje, to napiszcie na któryś z naszych adresów e-mailowych, które znajdziecie na live zaufana trzecia strona.pl, a dodamy jak tylko się da. Pod z3s.pl/video są moje kursy Security Awareness z kodem rozmowa20 macie 20% rabatu. Pod z3s.pl/osint za niedługo będą moje kursy osintu. Nawet wczoraj nagrałem całkiem jeden fajny odcinek i możecie się tam zapisać, aby dostać powiadomienie jak tylko ruszą. A najważniejsze ogłoszenie dzisiejszego dnia jest takie, że zamiast sprzedawać wam klucze UBK-a, będziemy je rozdawać. Bo mamy taką fanaberię, dostaliśmy całą paczkę, nie mają folii, więc nie możemy ich sprzedać, więc musimy je rozdać. I na koniec naszego dzisiejszego podcastu, po ostatnim pytaniu do Grzegorza, każdy z nas zada wam po jednym pytaniu i kto pierwszy udzieli odpowiedzi prawidłowej na takie pytanie na czacie i przyjmijmy, że będzie to czat YouTube'a, więc jak ktoś nas ogląda na Facebooku, to żeby to wszystko było w jednym miejscu, większość was ogląda na YouTubie, więc będzie to na czacie YouTube'a, będzie można udzielić odpowiedzi, kto pierwszy napisze odpowiedź, a potem podzieli się swoim numerem paczkomatu, numerem telefonu i adresem e-mail, to dostanie, oczywiście w wiadomości prywatnej, to dostanie od nas UBK'a, a raczej od producenta UBK'ów, który był na tyle miły, że postanowił nam ich sprezentować sporo. I ten zwyczaj będzie nam towarzyszył w kilku kolejnych odcinkach, bo jak wspomniałem, dostaliśmy ich całą paczkę, więc możemy je rozdawać szerokimi garściami.
No i Adam, dobrze, nie ma tylu portów USB po prostu. Ogłoszenia. Mówię, że nie masz tylu portów USB, żeby je wszystkie zmieścić.
Jeszcze nie mam. Mam koncentrator. Damy radę. No dobra, słuchajcie, i wracamy do naszego bohatera. Grzegorz, powiedz może, jak byś siebie opisał, tak? Bo my próbowaliśmy, ale może ty zrobisz to lepiej.
To znaczy, kim jesteś? Jestem inżynierem, to na pewno, bo to tak do szpiku kości, próbując różnych rzeczy, doszedłem do tego, że to jest to, co tak naprawdę mnie cieszy, bawi, daje satysfakcję największą, a czasy są takie, że i pozwala dość przyzwoicie żyć. Trochę to, co mówił Adam, no, mówienie, że się ma niebieską krew brzmi słabo, ale niebieskie serce już lepiej, więc tak, jestem po niebieskiej stronie mocy. Bronię komputerów przed tymi złymi i robię to w organizacji, gdzie ich jest tak dużo, że wszystkie ciekawe rzeczy się wydarzać mogą, bo przy pewnej ilości anomalie stają się codziennością.
Dobrze. Mam nadzieję, że jest tak dużo komputerów, to chciałeś doprecyzować. Tak. To też potwierdzam, bo mam okazję pracować z Grzegorzem w jednej firmie, także jesteśmy też kolegami z pracy. Grzegorz, opowiedz nam, skąd ty właściwie wziąłeś się w branży bezpieczeństwa? Jak wyglądała twoja droga?
Droga, jak wszędzie, trochę szczęścia, trochę pracy. Szczęścia, ogromna część polegała na tym, że ja jestem IT w drugim pokoleniu. To jest coś, co teraz może jest częstsze w 74. roczniku, trochę rzadsze. Także ja zamiast klocków, czy oprócz klocków, miałem też przekaźniki, które łączyłem w bramki logiczne, bo mnie to bawiło. Później dotarłem na AGH, gdzie w Krakowie uczelnię, gdzie trochę mieszałem informatykę z automatyką i robotyką. zobaczyłem na uczelni ogłoszenie, poszedłem do pracy jako admin. W ogóle to był moment, że ja się zastanawiałem, czy bardziej mnie bawi bycie programistą, bo to mi zawsze sprawiało radość i dalej mi sprawia. Nie dlatego, że jestem dobry, tylko dlatego po prostu lubię to robić. Czy wolę być sprzętowcem, bo to był też bardzo kuszący dla mnie kierunek, siedzenie z lutownicą, układami TTL serii 74, coś tam i dłubanie, tylko to też był moment, kiedy w pecetach, które chyba były podstawowym targetem dla mnie, zaczęła się nieśmiało pojawiać magistrala PCI. I to było za szybko po prostu dla amatora. 33 MHz magistrali PCI to jest za szybko dla kogoś, kto chce sobie z lutownicą, płytką uniwersalną, kynarem i paroma scalakami coś wystrugać. I stwierdziłem, że w sumie smutna konkluzja, ale że w Polsce nie bardzo da się w tym kierunku rozwinąć i zrobić coś ambitnego, a na tym mi zależało. Więc trochę się w stronę programowania pochyliłem, a zobaczyłem ogłoszenie o pracy jako admin i poszedłem do firmy piszącej gry komputerowe pracować jako admin. Tam się okazało, że po ogarnięciu bałaganu, który był do ogarnięcia z całej masy różnych powodów, niekoniecznie czysto ludzkich, zacząłem się udzielać na tak zwanych newsach, serwerach NNTP i Usenecie. I jakoś mi się po prostu w stronę bezpieczeństwa skręciło, więc jak paru nas takich, a dokładniej trzech, stwierdziło, zróbmy polski portal o bezpieczeństwie Windowsa, to zrobiliśmy polski portal o bezpieczeństwie Windowsa, najpierw antifact.net.pl, antisecurity.net.pl, to były lata 90. późne. A potem firma z Warszawy Orion Instruments stwierdziła, że może byłoby fajnie taki dział bezpieczeństwa u siebie zrobić, to był trochę dystrybutor, trochę integrator, więc jakby nas zgarnęło pod swoje skrzydła. Po różnych perypetiach zostałem osobą odpowiedzialną za ten dział bezpieczeństwa, za osoby, które się tym zajmowały. Tam chyba 7 albo 8 lat pracowałem, co znaczy, że było mi dość dobrze. Później przeszedłem do typowo konsultingowej firmy ISCG na parę lat. Później się zaplątałem o dowodzenie działem, czy częścią działu IT w dużej giełdowej w firmie hurtowo handlującej w branży farmaceutycznej, gdzie z tego menedżera prześliznąłem się na rolę tak zwanego CISO w organizacji, co też było ciekawym doświadczeniem i do dzisiaj to we mnie siedzi. Uważam to za cenną skazę. Równocześnie gdzieś tam z końcówką pracy w ISCG, może mniej z pracą w hurtowni, zacząłem się angażować w projekt, który się nazywał Secure. W którymś momencie odpowiadałem tam za usługi konsultingowe świadczone przez tą firmę. Później dotarłem do CyberArka, to jest najpoważniejszy według obiektywnych badań, albo ja jestem skażony propagandą byłego pracodawcy, producent rozwiązań PAM, Privileged Access Management, gdzie dość ciekawą rolę miałem, bo byłem odpowiedzialny za uszczęśliwianie klientów. Nie wolno mi byłoby dotykać ich systemów, ale wolno mi było z klientami rozmawiać, tymi, którzy już mają wdrożone rozwiązania CyberArka. Miałem zrozumieć ich problemy, czule ich pogłaskać, jak był problem dla inżyniera, przesłać inżyniera, jak był problem dla handlowca, przesłać handlowca i odwiedzić następnego klienta. Fenomenalną swobodę wybierania sobie działań i czasu i wszystkiego to dawało. Było nas w Europie paru, ja skupiałem się głównie na tej wschodniejszej części Europy, to znaczy Polska jak najbardziej, tak, polskie wdrożenia CyberArka i Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, to były moje kierunki wędrówek, natomiast to sprowadzało się do raz na mniej więcej 6 tygodni po prostu takiego tournée, po którym przez następne 5 tygodni planowałem, co zrobić dalej siedząc w domu. I w tym miejscu mojej kariery na LinkedInie wyhaczył mnie człowiek, którego ja kojarzyłem z branży, czyli Cezary Piekarski, który okazało się, że on też mnie kojarzy i od słowa do słowa było to przyjść pracować dla nas i pracuje tam, gdzie pracuje, czyli w Standard Chapter w ten sposób i pracuje tam od roku, no, robiąc dokładnie to, co lubię, to znaczy będąc inżynierem, który ma jakąś tam wiedzę, co się dzieje w Windowsie, ma jakąś tam wiedzę o bezpieczeństwie, więc pilnuję, żeby wewnątrz Windowsa było bezpieczne.
To mnie bardzo zaciekawił ten twój epizod w CyberArku, bo opisałeś coś, co tak nie brzmi oczywiście. Jesteś inżynierem, lubisz w tym grzebać, lubisz tego dotykać i od warstwy sprzętowej przez warstwę systemową, a mówisz, że nie mogłeś dotykać. To łamałeś ten zakaz, czy jakoś się powstrzymywałeś?
Ja mówię o produkcyjności.
Dałeś sobie na rękach, żeby nie grzebać?
Mówię o produkcji. Proof of concept jak najbardziej zbudować, laba zbudować, środowisko w chmurze przygotować, na którym oni będą mogli poszaleć, w sensie czy inżynierowie. Też współpracowałem z R&D cyberarkowym w jakimś tam stopniu, bo to już takie bardziej inżynierskie było, natomiast ja pełniłem rolę doradczą, a to żyłkę inżynierską realizowałem po tej stronie po godzinach. Przed tym samym monitorem, tylko od 17.
Okej, okay, a powiedz, na ile w ogóle myślisz, że twoja edukacja pomogła ci w ścieżce zawodowej? Jakie konkretnie studia skończyłeś i czy to miało sens, czy nie miało z twojej perspektywy dzisiaj?
Wydaje mi się, że formalna edukacja, to znaczy gdzieś tam w ścieżce zawodowej, przez jakiś czas w szkole językowej uczyłem hiszpańskiego, do tego mnie przygotowało liceum z kolei, gdzie maturę z hiszpańskiego zdawałem i zrobiłem państwowe hiszpańskie egzaminy, które mnie do tego uprawniają nadal chyba. Ale studia informatyczne albo wykształcenie informatyczne, bo to nie muszą być studia, ja uważam, że bardzo brakuje techników czy czegoś na poziomie technika informatyka, bo jest albo amator, albo ktoś, kto już jest naukowcem informatykiem. Trochę brakuje tego pośredniego etapu. W każdym razie tego rodzaju formalna wiedza daje pewne podstawy, które uważam, że są użyteczne. No ja mam ten komfort, że przynajmniej tak mi się wydaje, że ja potrafię od obrazka na ekranie zejść do kodu pod spodem, do tego, co się dzieje w pamięci, do tego jest jak przetwarzane przez procesor. No może nie umiałbym sam procesora zbudować, ale bramki logiczne z tranzystorów już myślę, że dałbym sobie radę. Jestem w stanie zejść głęboko i mniej więcej rozumiem tą całość. Też często się mówi, że dobrze mieć kawałek doświadczenia programistycznego. Może doświadczenia nie, ale tę wiedzę, ten sposób myślenia chyba tak. No i to są rzeczy, które wynikają z edukacji raczej niż z czystej pasji, bo mało kto w tej chwili dla pasji zaczyna programować, nie mając dlatego żadnych podstaw. To też trochę wynika z, przynajmniej w moim zdaniu, w mojej opinii, z tego, że się zmieniło, jeżeli pamiętacie, a pewnie pamiętacie obaj i nasi słuchacze też, przynajmniej ci z PESEL-em, niekoniecznie zaczynającym się od dziewiątki.
Starsi, powiedz to, starsi.
Tak, pamiętają czasy ośmiobitowców, gdzie się go wyciągało z pudełka, podłączało do telewizora, odpalało i pierwszy program można było po 5 minutach uruchomić. I w zasadzie, no może po przeczytaniu kawałka w bajtku. Proponuję to samo ćwiczenie w tej chwili wykonać w Visual Studio. No... nie za bardzo. Także to się stało trochę trudniejsze. Ta dziura jest łatana i to jest takimi łatanymi rzeczami od Scratcha wręcz począwszy, który jeszcze bardziej się cofa niż Basic, po jakieś nawiązania do Basica w różnych jego wydaniach, ale to się stało po prostu trochę trudniejsze. Może nie w samym napisaniu czegoś złożonego, tylko w wejściu w tą zabawę. I wydaje mi się, że tutaj edukacja jest bardzo, bardzo użyteczna. Poukładanie tej wiedzy przez kogoś, kto wie, jak to robić.
A propos bajtka, nie wiem, czy pamiętasz, Grzegorz, listingi na dwie strony w bajtku i jak się przepisywało, się kod nie uruchamiał, errata była po 2 następnych numerach bajtka. To było koszmar.
Było. Ja zaczynałem od Basica, jak wiele osób, natomiast bajtkowe rzeczy u mnie były trochę później. Mówię, ja mam ten komfort i szczęście, że ja w drugim pokoleniu się w to bawi, więc mogłem wcześniej wsiąknąć w gotowe i moje pierwsze przymiarki do Basica to były listingi pisane po prostu na przerwach w szkole i wklepywane w konsolę ekranową podpiętą do Odry 1305, więc ale Basic.
Doskonale. Grzegorz, bogata kariera, gdzieś tam tak naprawdę skręciłeś w stronę Microsoftu, to teraz opowiedz nam, bo wiemy, że od wielu, wielu lat jesteś tak zwanym MVP. Powiedz mi, czy żeby zostać MVP, w ogóle jak zostać MVP i czy trzeba wyrzec się innych systemów i podpisać krwią niebieską w twoim przypadku jakiś cyrograf w bladej pełni księżyca pod konarem umierającego dębu?
To znaczy, tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, MVP jest wyróżnieniem nadawanym przez Microsoft za ostatni rok pracy, przy czym podstawą tutaj prawie wyłącznie jest praca dla community tak zwanego. Czyli jeżeli przez ostatni rok ja zrobiłem coś dla community, około Microsoftowego oczywiście, bo to jest od Microsoft nagroda, to po tym roku Microsoft mówi, zauważyliśmy cię, doceniamy cię, chętnie ci damy taką nagrodę za twój rok pracy. Żeby nie stracić tego tytułu, trzeba przestrzegać tak zwanego Code of Conduct, on jest publicznie dostępny, tam nie ma żadnych strasznych cyrografów, to znaczy nie mówić źle o Microsoftie, dobrze się prowadzić, to znaczy nie dać się przykleić do siebie jakichś takich ewidentnie przestępczych działań od sexual harassment poprzez hate w internecie i innych takich rzeczy, no bo takimi osobami Microsoft nie chce mieć nic wspólnego. W wymogach jest też nie podawanie się za pracownika Microsoftu, jakby nie używanie tego tytułu do tego rodzaju nadużyć i przestrzeganie dość ścisłe praw autorskich własności intelektualnej. Nie danie się też powiązać z żadnym jakimś takim działaniem, głównie zorientowanym według tego, co Microsoft pisze, na publikowanie prac będących własnością intelektualną innej osoby bez właściwej atrybucji.
No okej, okay, a powiedz troszeczkę, bo parę osób zadało mi to pytanie po ostatnich odcinkach. Jako MVP mówisz o tym, że trzeba się udzielać i rozmawiać o produktach Microsoftu.
Trzeba się udzielać, żeby zostać MVP. Jak się jest MVP, okay, to się nic nie musi.
To już nie trzeba.
Ale miło jest dostać drugi raz z rzędu też.
Rozumiem.
Mi się szczęśliwie udało 14.
Co to znaczy udzielać? Tak? Czy są jakieś specjalne fora, gdzie ci ludzie mogą jakby pokazać swoją pracę, czy po prostu muszą, ich praca musi wybrzmiewać ogólnie w community i gdzieś tam być zauważona?
Musi być zauważona. Są pewne fora, które prawdopodobnie dla Microsoftu są bardziej istotne, trochę, niektóre trochę mniej. Nie ma formalnego przelicznika Excela, który jest dostępny. Chodzi o to, żeby po prostu być nagrodzonym za generalnie dużą widoczność, a nie za to, a nie zdobyć MVP. To jest taka idea, poniekąd słuszna. To jest nagroda po prostu za działanie w community. Nie oznacza MVP, czasem się wiąże, nie oznacza wprost dużej technicznej wiedzy, wcale nie musi. W Stanach, gdzie ten program MVP był wcześniej, na przykład jest sporo takich bardzo end-userskich. Już pomijam, że Office'a, gdzie mówią, gdzie kliknąć, żeby zmienić kolor czcionki. I o tym na forach piszą, albo pomagają z Outlookiem rozwiązywać problemy. I oni też jak najbardziej, oni tak dużą pracę wkładają w pomoc community, robioną dla community dla przyjemności robienia tego, że też są nagradzani tym tytułem. U nas raczej są to techniczne role, chociaż z pełnego spektrum Microsoftowych rozwiązań.
Wraz z twoimi osiągnięciami idą też jakieś dostępy, bonusy i legendą jest, że osoby z takimi tytułami jak ty mają dostęp do kodu źródłowego Windowsa, tak? To gdzieś tam zawsze się mówi, no on ma dostęp do kodu źródłowego. A powiedz, jak to w ogóle wygląda w praktyce? Czy to jest coś, co faktycznie masz, czy nie wiem, musisz jechać do Redmond i w bezpiecznym pomieszczeniu dostajesz linijki kodu, które wskazałeś wcześniej? Czy to w ogóle się przydaje do czegoś?
Można o to zawnioskować. To jest trochę uznaniowe ze strony Microsoftu, kto to dostanie, kto nie. To się dostaje na określony okres czasu, po którym się po prostu wnioskuje o przedłużenie. Faktycznie mam. Dostęp jest przez przeglądarkę. Wygląda to w tej chwili, bo to też się zmieniało, to ewoluuje. Gdzieś mam kontakt z tą platformą od 2008 roku mniej więcej. Były inne metody zabezpieczenia dostępu, ta platforma się zmieniła, oczywiście systemy, które tam są, także kod, który tam jest dostępny, się zmienił. I w tej chwili to jest dostęp przeglądarkowy przez przeglądarkę w domu normalnie bez żadnych szykan. Jest wyszukiwarka, jest kilkanaście różnych buildów Windowsa. Generalnie Microsoft mówi, zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania rzeczy, które są wyjątkowo wrażliwe dla Microsoftu, są poproszone o niepublikowanie przez rząd Stanów Zjednoczonych i są chronione prawem autorskim, bo są napisane przez firmy inne niż Microsoft. więc to sobie takie trzy wyłączenia Microsoft zakłada. Natomiast to jest tak, to jest też śmieszne, Microsoft nie jest tym konsekwentny. I okazuje się, że nie mogę czegoś znaleźć, ale jak poszukam w trzy buildy temu, to jest. Bo ten plik akurat nie został usunięty trzy buildy temu, wrażliwy się zrobił w tym buildzie, więc to jest dosyć ciekawe zjawisko.
Dusza Hickera pozwala znaleźć.
Mniej więcej tak. A ten kod się nie zmienia aż tak z wersji na wersję, żeby brak bieżący mnie jakoś szczególnie zasmucał, zwłaszcza, że częściej jednak takie pewne ogólne mechanizmy działania staram się z tego rozumieć. Czy sięgam? Tak, sięgam. Wydaje mi się, że wręcz lubię czytać ten kod. Najprzyjemniej, najlepiej, najwydajniej rozumie mi się takie prawdziwe gołe C. Mniej chętnie C++. Bo z tego głównie kod źródłowy Windowsa się składa. Microsoft zresztą dość wyraźnie mówi.
No myślę, że teraz zaciekawiłeś naszych słuchaczy, którzy teraz sobie gdzieś tam w głowie myślą, a co ten Microsoft ma do ukrycia, że rząd mu zabrania publikować kodu źródłowego? Taram.
Nie wiem,
pamiętajcie, że ma... Okej. Chyba, że parę wersji do tyłu. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania Grzegorzowi, także zachęcamy do tego. Ja mam kolejne pytanie. Czy taki dostęp, o którym mówisz, do kodu źródłowego pozwala ci na łatwiejsze, bo jakby pracujemy razem, wiem, że lubisz sobie pogrzebać w tym systemie i w kodzie źródłowym i często znajdujesz bardzo fajne rzeczy. I czy dostęp do kodu ci to ułatwia, czy jakbyś nie miał tego dostępu, to by było o wiele trudniej?
Ciężko mi powiedzieć, czy wiele, natomiast tak ułatwia i po stronie jakby doprecyzowania tego, co się potknę, czy odnalezienia czegoś. Ostatnio miałem taki przypadek bardzo, bardzo pracowy wręcz, co teoretycznie jest jakimś tam nadużyciem, ale sprawdzałem dla własnej ciekawości. Ograniczając tryb PowerShella po to, żeby mniej się dało w nim popsuć, można to zrobić przy pomocy nieudokumentowanej zmiennej systemowej. Środowiskowej. I jakby chciałem zobaczyć, bo to Microsoft nigdzie tego nie mówi, że tak można, wszyscy mówią, to działa, chociaż Microsoft tego nie mówi. No i zajrzenie do kodu jakby dało mi tą odpowiedź bardzo jednoznacznie, tak, faktycznie tak jest, jest to w taki sposób zaimplementowane, to nie jest przypadek, to nie jest zależne od okoliczności i pozwoliło mi znaleźć odpowiedź, jak do tego podejść. Czasem czegoś dotknę w kodzie, a potem się zagrzebię. To bywa głęboko, no bo te pliki nie są małe, a są ich setki tysięcy w każdym buildzie. Zagrzebię się w takie miejsce, że potem ciężko wyjść, ale i z tego się czasem tworzą dziwne, ciekawe rzeczy.
Zachęcamy Was do zadawania pytań i będziemy je wybierać i czytać. Jest pytanie, czy jest coś w Windowsie, co jeszcze można poprawić? Tak, pytanie trochę ogólne. Ale myślę, Grzegorz, że potrafisz coś powiedzieć. Gdybyś miał listę życzeń, tak? I moc sprawczą w Redmond ustawienia priorytetów na 2021. Co byś zaproponował?
Myślę, że duża część tych wszystkich rzeczy, na które klniemy w Windowsie, wynika z obsesji wręcz Microsoftu na punkcie zgodności wstecz. I cała masa rzeczy, są kawałki kodu, które są i kawałki systemu, które są koszmarem, na przykład Windowsowy Shell, czyli Explorer. No to jest jeden wielki koszmar, w którym co chwilę się znajdują jakieś skróty, dziwne przejścia, który jest potwornie trudny do debugowania. Ostatnio na Twitterze było dość głośne, że ktoś się zorientował, że uruchomienie Explorer exe z parametrem root pozwala na uruchamianie procesu potomnych w taki dość nieoczywisty sposób. No, takich rzeczy jest masa, bo Explorer jest shellem, który musi unieść te wszystkie rozszerzenia shella, które kiedykolwiek ktokolwiek napisał, no i niesie je za sobą, czy wlecze je za sobą w celach historycznych. Także trochę posprzątanie, zdaję sobie sprawę z ryzyka biznesowego, które się z tym wiąże. Wystarczy sobie przypomnieć, co się stało, jak Vista weszła i był straszny raban, że coś nie działa. A tak naprawdę to nie była duża zmiana w sensie zgodności kodu. Więc można by na tą stronę spojrzeć. Przy czym nie tak, jak to wymyślił pan Sinowski w Windowsie 8, że zrobi modern apps i wszyscy będą szczęśliwi z kafelków i sklepu Windowsowego, no bo to nie tędy droga, to nie Windows.
A jakbyś miał wybierać Windows Vista czy Windows Millennium?
nie używałem nigdy Windows Millennium. Natomiast używałem Windows Vista i dało się przeżyć.
Okej. Grzegorz, pytamy o to naszych gości zarówno z linuxowego, jak i z windowsowego świata. Jak ty w swojej opinii, jakby z pracy z tym systemem oceniasz podejście Microsoftu do bezpieczeństwa Windowsa i ich systemów przez ostatnie, no powiedzmy, 20 lat?
Największa zmiana była w okolicach 2005 roku, gdzie Microsoft po Windowsie 2003, Windowsie XP, zamroził na rok bodajże jakikolwiek rozwój produktów. Nic nowego nie miało być tworzone i budowane. Wszyscy mieli przez rok tylko pracować nad poprawkami bezpieczeństwa tego, co już istnieje. I to był rok pracy tylko nad tym. I wydaje mi się, że to widać. Równocześnie wtedy też powstały przy tej okazji w miarę formalny proces zarządzania tym całym otoczeniem bezpieczeństwa, to znaczy to, jak są publikowane poprawki, jak wygląda zgłaszanie błędów do Microsoftu, co się z tym dzieje. Powstało też trochę dla deweloperów rozwiązań związanych z tworzeniem bezpiecznego kodu i od strony samego kodu i API może trochę mniej, ale też wynalazki typu SDDL, frameworki do tworzenia do bezpiecznego tworzenia kodu, tego typu rzeczy, także tam zaszła duża zmiana. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poukładanie procesu dbania o bezpieczeństwo produktów, Microsoft sobie z tym dość dobrze radzi. Czy sam system jest bezpieczny? No, powiem tak. Jak ktoś mi da przyzwoicie zabezpieczony system, to ja nie znam metody, żeby tam wejść. Jak mi ktoś da źle zabezpieczony system, to pewnie ja i tysiące innych ludzi na świecie taką metodę znajdą, jedni szybciej, inni wolniej. Czy umiem zabezpieczyć system tak, żeby nikt do niego nie wszedł? Nie, nie znam wszystkich bugów w systemie. No więc to jest o każdym systemie chyba można tak samo powiedzieć, jeżeli się ma o nim jakąkolwiek świadomość. Ja akurat mam o Windowsie.
A powiedz jeszcze, kontynuując to pytanie, gdybyś porównał sytuację na przykład dzisiaj, 10 lat temu, w twojej obecnej roli, gdzie zabezpieczasz obszerną i różnorodną infrastrukturę dużej korporacji międzynarodowej, czy praca osoby, która broni tego Windowsa dzisiaj na setkach tysięcy, czy też przynajmniej na dziesiątkach tysięcy stacji endpointów, jest łatwiejsza dzięki narzędziom, które Microsoft udostępnił w ostatnich latach? Bo ja mam takie subiektywne wrażenie, że faktycznie po stronie Microsoftu dostarczenie tych narzędzi, które no prawie że out of the box rozwiązują wiele problemów administracyjnych, jest jednym z chyba z największych rewolucji na rynku. Ale to tylko moje subiektywne opinia laika, więc chciałem zapytać eksperta.
Znaczy, dzieje się, to jest faktycznie ciągła ewolucja, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Kiedyś były jakieś wynalazki z template'ami security, których w tej chwili nikt na serio nie używa. Dużo dobrej roboty robi to, że Windows jakby w każdym aspekcie, Windows i całe portfolio Microsoftu jest zorientowane na centralne zarządzanie. To znaczy, jeżeli ja chcę, żeby w mojej sieci, w moim systemie od tej pory była strona domowa inna, to się robi na wszystkich komputerach, to się robi w dwa kliknięcia i po prostu wszyscy mają inaczej, bo to jest pod to przygotowane i to tak działa w każdym możliwym miejscu. To, co się pojawiło w ostatnich latach, tutaj Microsoft, no mam nie mówić źle o Microsoftie, ale mogę powiedzieć, że czuję się skonfundowany lekko i słyszę tę konfuzję też w community. Używanie i przyklejanie do wielu rzeczy nazwy marketingowej Defender. Niestety on się źle kojarzy, a Microsoft uważa, że kojarzy się dobrze. Pod hasłem Defender jest zupełnie co innego niż było nawet 5 lat temu. W szczególności na przykład można tutaj wymienić Microsoft Defender ATP, czy kiedyś Windows Defender ATP. Fantastyczne rozwiązanie, które raportuje na odpowiednio prywatnym poziomie do chmury Microsoftowej, co robi komputer, a potem w tej chmurze używa całej mocy machine learning, koordynacji z eventami z reszty świata, z wiedzą o tym, co się dzieje na komputerach w środowisku i jest w stanie reagować, ostrzegać, nawet jeżeli coś się pojawia takiego, co jeszcze nigdzie nie było znane, albo trochę behawioralnych rzeczy i to jest bardzo ściśle zintegrowane z Windowsem. Tak naprawdę jak instalujemy antywirusa firm trzecich, to tam się tam musi dobrze namęczyć, żeby powyłączać te Windowsowe feature'y, które do tego służą. Także to ewoluuje. W tej chwili wydaje się chmura być dość ciekawym kierunkiem. Zresztą nie tylko, ja nie mówię o chmurze w ogóle. Natomiast braliśmy udział na początku tego roku. Są tak zwane Locked Shields, czyli twórcy się chwalą, że to jest największa gra hakerska czy symulacja hakerska na świecie, że na przygotowanie twórcy poświęcili 100 tysięcy godzin, znaczy co roku poświęcają 100 tysięcy godzin na przygotowanie tego. Ja po tej stronie obrończej dostałem zadanie dumne i ciekawe bardzo, bronić Windowsa, infrastruktury Windowsowej w tym ćwiczeniu. I okazało się, że znaleźć dobre rozwiązanie monitorujące z jakąkolwiek analityką, konsolidacją zdarzeń, zwłaszcza między różnymi systemami, tylko Windowsem, bez udziału chmury jest niemal niemożliwe. I to była trochę konfuzja dla nas. Czy sięgamy po rozwiązanie bardzo podstawowe, które jest totalnie on-prem i wiemy, że je utrzymamy w tych realiach cyberwojny symulowanej, która miała mieć miejsce, czy sięgamy po rozwiązanie chmurowe, które da nam dużo lepszą, szybszą, dokładniejszą, lepiej przeanalizowaną od razu przez ten machine learning wiedzę, natomiast z ryzykiem takim, że być może realia tej cyberwojny nas odepną od chmury. Także to się w tę stronę zmienia, w Microsoftie też.
Za rok, Grzegorzu, podobno mają wrócić Lockshieldsy, także jeszcze będziemy mieli okazję pewnie się sprawdzić w tych trudnych warunkach. Mówiłeś bardzo dużo o Defenderze. Padają pytania od naszych słuchaczy, co ty myślisz w ogóle o Defenderze? Czy to jest dobry antywirus, czy to jest dobre rozwiązanie?
Czy właśnie, bo pytanie główne, które słyszymy od klientów jest, czy już wyłączyć to third party antywirus, tak? Czy Defender już jest tak dobry, że możemy sobie odpuścić te wszystkie kasperskie i ESET?
Jeżeli ktoś ma wątpliwości, można zajrzeć do Gartnera, gdzie ten Defender jest bardzo, bardzo daleko i wysoko. Według mnie nie bez powodu. Jeżeli mówimy o gołym antywirusie, tak, jest dobry, chociaż część tych antywirusów europejskich trochę lepiej zna europejskie realia, trochę szybciej reaguje, chociaż ta różnica się, mam wrażenie, zaciera powoli. Ale proszę pamiętać, że Defender jako antywirus powinien być porównywany z antywirusem od firm trzecich, natomiast jeżeli mówimy o generalnej ochronie komputera, to mówimy o Defenderze jako o portfolio produktów. Być może z chmurą za plecami, być może niekoniecznie, natomiast tych rzeczy z Defenderem w nazwie jest dość dużo, nawet nie w sensie produktów, tylko w sensie tego, co się w systemie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o antywirusa, nie, w żaden sposób nie uważałbym i nie uważam, że jest gorszy od innego. Kiedyś używałem Symantec'a, później wyłącznie Defendera. Ten moment przełączenia się nastąpił, żeby nie skłamać, w okolicach 2004 roku.
Okej, okay, nieźle, nieźle. Słuchaj, mamy jedno bardzo, bardzo poważne pytanie. Czy nie wiem, czy nie stracisz teraz swojego statusu MVP, ale czy używasz Binga?
Czasem przez przypadek nim skonfiguruję Google'a.
Bo jest defaultowy chyba.
Normalnego gościa, tak. I
chyba jest defaultowy w Chromie, nawet w tym Edge'u, tak?
To znaczy, ja mam wrażenie, że z Bingiem jest jedna rzecz trochę korporacyjna. To jest moja totalna spekulacja, interpretacja rzeczywistości, proszę się nie opierać na tych słowach. Natomiast Bing jest dzieckiem pewnego menedżera w Microsoftie, który stwierdził, że zrobi fajną wyszukiwarkę Microsoftu. Poszło tak sobie, a w międzyczasie tak zwanym tenże menedżer awansował i został prezesem Microsoftu. I w tej chwili nikt nie ma mu odwagi powiedzieć, że to wypadałoby wrzucić do kosza.
Ja słyszałem taki żart, że w Microsoftie raz w miesiącu jest Productivity Day, że mogą się przełączyć na Google. No, może to tylko...
Nie wiem, czy to jest prawda. Microsoft jest dość otwarty na zewnątrz tej chwili. To się też bardzo mocno zmieniło. Był taki czas, że był zakaz dla pracowników używania telefonów Apple. No ale to już tak nie wygląda, nie działa w ten sposób. Wydaje mi się, teraz, że to otwarcie
teraz jest Microsoft. Tak, teraz Microsoft jest otwarty. Wszyscy, którzy używają telefonów Apple'a, mogą wyjść z firmy po prostu. Mam jeszcze ciekawe jedno pytanie od Mateusza. Mianowicie, jak wygląda kod różnych komponentów systemu Windows od strony języka C, C++ na tle innych projektów open source'owych? Oceń to jako programista.
Kod Windowsa, to samo jądro w Windowsie działa, znaczy to samo, z poprawkami oczywiście, udoskonaleniami, nowymi funkcjonalnościami, ale idea, a więc i kod, który stoi za tym wszystkim, jest rozwijany przez ostatnie prawie 30 lat. W kodzie źródłowym Windowsa jest i kod sprzed 30 lat, i kod sprzed wczoraj. Więc tam jest wszystko. To są naprawdę setki tysięcy plików z kodem źródłowym, pisane przez, prawdopodobnie historycznie już oceniając, dziesiątki tysięcy ludzi. Tam jest wszystko w wszystkiej, każdej możliwej jakości.
I weź zrób code review, nie?
Pewnie ktoś robi, ale nie znam tych metodyk. Wiem, że jest to stosunkowo duża paczka kodu. System nadal działa, więc jakoś jest to zarządzane. Natomiast mam wrażenie, że dużo jest rzeczy, które trudno jest zrozumieć w takim code review. Sam obszary, na przykład, które patrząc na kod, ja już pomijam, że tam, tak jak mówiłem, C++ trochę słabiej rozumiem, trochę bardziej się muszę skupić, jest to dla mnie trudniejsze przegrzebać się przez C++owy kod niż przez GoSE. Ale na przykład ostatnio szukałem tego, w jaki sposób liczone są hasze dla kafelków kaszujących fragmenty obrazu w protokole RDP. No więc dotarłem do kawałków kodu, które je liczą albo na silnikach kart graficznych, albo na rozszerzeniach MMX procesorów. No i tego kodu nie rozumiem. Więc i takie obszary są, że po prostu czytam i nie wiem, co to jest.
Okej, okay, ja mam kolejne ciekawe pytanie, bo faktycznie na przykład macOS odchodzi już od w ogóle 32-bitowego wsparcia i widać, że coraz więcej dzieje się jednak w świecie 64 bitów. Z drugiej strony mówiłeś o tym, że Microsoft jest mocno zafiksowany na utrzymaniu kompatybilności wstecznej. Czy wyobrażasz sobie ze swojego życia taki dzień, że Microsoft porzuci 32-bitowe wsparcie?
Mam nadzieję, że tak. Nie mówię o kodzie, tylko o swoim życiu. Microsoft ma bez wątpienia fetysz zgodności wstecznej. Warto sobie przypomnieć, kiedy porzucił 16-bitowy kod. Jak długo to się wlokło. I myślę, że przez analogię podobnie będzie wyglądał dla 32-bitowego kodu. Długo jeszcze na pewno i będzie oczywiście później katastrofa w paru obszarach, albo będzie rozwiązanie takie jak dla 16-bitowego kodu. To my tu mamy zakurzonego PC-ta, na którym dalej działa Windows 95, bo tego nie można dotknąć.
Łodzie podwodne zaczną tonąć, satelity spadać, bankomaty zaczną wyrzucać pieniądze.
Mniej więcej takie rzeczy zaczną dziać. I kogoś, kto odpowiada za architekturę, rozwiązanie, generalnie za IT w danej firmie, odpowiedzialnością jest, żeby mądrze podejść do takiego ryzyka. Bo zdecydowanie łatwiej będzie ten kod teraz zmodyfikować, niż robić na gwałt.
Mamy kolejne ciekawe pytanie, które troszeczkę ociera się o następne nasze pytanie, które przygotowaliśmy. Jak zapatrujesz się na coraz większą integrację z Linuxem? I tutaj mówimy o WSL 2, wcześniej 1, tak? Czyli Linux Subsystem for Windows, czy jak to się tam tłumaczy. No i drugie takie podpytanie, czy twoim zdaniem Windows jest bezpieczniejszy niż Linux?
To są różne pytania, zacznę od pierwszego. Tak. Windows jest od początku zaprojektowany jako system z wieloma podsystemami. W czasach, jak on został, jak się pojawił Windows oparty o nowe jądro NT, tam były podsystemy OS 2 i całkiem zaawansowany kawałek POSIX-a. I Windows to wspierał po prostu jako swoje podsystemy chodzące na jądrze, będące interfejsami w sensie syskoli, tego typu rzeczy dla aplikacji napisanych dla innych środowisk. W którymś momencie Microsoft od tego odszedł, zrezygnował chyba najpierw z POSIX-a, chociaż nie pamiętam w jakiej kolejności, jakiś czas temu zrezygnował. Natomiast architektura Windowsa jest zaprojektowana pod to, żeby te podsystemy mieć. Win32 teoretycznie też jest takim podsystemem. To natywny Windowsowy API, chociaż oczywiście jest z racji oczywistych jest głębiej zintegrowany z systemem, po prostu programiści się lepiej znają. I Microsoft jakby wrócił do tego, że jest więcej niż jeden podsystem i pokazał inny zestaw API i wyglądu świata dla aplikacji Linuxowych i dla znanych Linuxowych rozwiązań. Czy to jest integracja? No, zrobienie tego jako podsystem jest pewną integracją. Natomiast nie jest to nic nowego w świecie Windowsa. Można wierzyć, że jest równorzędne z Win32 API. Jakie będą losy w przyszłości, nie mam pojęcia. Jak to będzie działało, nie mam pojęcia. Generalnie raczej nie budzi narzekania, chociaż ma oczywiście swoje ograniczenia też. Ale Windows na coś takiego jest gotowy od początku historii tego jądra, czyli od 80. lat później. A jeżeli chodzi o porównanie bezpieczeństwa, za mało wiem o bezpieczeństwie Linuxa, żeby porównywać, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Windowsa, to spełnia moje prywatne kryteria oceny ryzyka, więc jest wystarczająco dobrze. Ciężko mi powiedzieć, te systemy jednak są inne i w architekturze, i w podejściu do tego, co dają z pudełka, co jest jakby kawałkiem systemu, a co jest zupełnie do niego dodatkiem, i w podejściu do programistów, no, jest to zupełnie inna rzeczywistość i bezpieczeństwo jest, mówiąc w największym skrócie, za szerokim tematem, żeby tak ładnie podsumować. Jakby który kawałek bezpieczeństwa? Możliwość kustomizacji i wykrojenia systemu operacyjnego tylko tych kawałków, które niezbędnie potrzebuje, żeby działała jedna aplikacja albo jedno urządzenie podpięte do komputera, Linux pewnie zrobi lepiej niż Windows. Z Windowsa trudniej będzie pozbawić na przykład zaszłości z Internet Explorera. Długo takie przekonanie pokutowało nie bez powodu zupełnie. Albo Explorera, jeżeli mamy do czynienia z workstacją, wersję Core już coś może więcej, ale tam nigdy nie wiadomo, co nie będzie działało, a programista się spodziewał, że zadziała. W Linuxie takie rzeczy są prostsze, bardziej oczywiste, w sensie możliwe, mówiąc po polsku, by design, niekoniecznie proste dla każdego administratora. Także to jest trochę inna filozofia. Ja stoję po stronie Windowsa i nie zanosi się, żebym się przesiadał na drugą stronę, ale nikogo nie próbuję ewangelizować.
No dobra, to ja teraz mam do ciebie pytanie w trzech częściach, a tak naprawdę w trzech odcinkach, bo pytanie jest to samo, ale jakby odbiorcy różni. Chciałem cię poprosić, żebyś się zastanowił, jaką dałbyś z punktu widzenia tego niebieskiego serca obrońcy rekomendację. Po pierwsze, takiemu zwykłemu użytkownikowi, który teraz sobie po prostu siedzi, ma Windowsa 8, 7, XP, 10 i chciałby poczuć się trochę bezpieczniej, tak? Co ma robić, czego ma nie robić. I takie samo pytanie dla kogoś, kto zarządza, nie wiem, 10 stacjami w małej firmie i dla kogoś, kto jest w jakiejś dużej firmie odpowiedzialny za infrastrukturę Windowsa. Takie protipy od człowieka, który zęby zjadł i chciałby się podzielić.
Dla prywatnej osoby patchować regularnie, nie instalować rzeczy z dziwnych, niezaufanych, podejrzanych źródeł i powinno być nie najgorzej. Trochę jest rzeczy takich związanych z higieną pracy, na przykład z hasłami, takich rzeczy, bo to na takich rzeczach zwykli użytkownicy się stosunkowo często wykładają. Także pewne takie raczej nawyki związane ze stylem pracy, natomiast jeżeli chodzi o sam system, tak jak mówię, patchować i korzystać z zaufanych źródeł oprogramowania, nie źródeł w sensie kodu źródłowego, tylko tego, skąd ten kawałek programu pobieramy, skąd bierzemy, gdzie kupujemy, żebyśmy tam nie dostali czegoś przypadkiem. Też ciekawe dyskusje czasem są, co by było, gdyby ktoś kupił na przykład albo providera, albo deweloperów, którzy piszą narzędzie typu PuTTY i tam zaszło coś złego. Już pół świata przestanie istnieć. Wszyscy odpalają na swoich komputerach, jeszcze wklepują tam hasło do Linuxów. Jeżeli chodzi o firmę średniej wielkości, automatyzować rzeczy związane z zarządzaniem, to znaczy i zarządzaniem kontami i hasłami, czyli Active Directory, jak ktoś bardzo chce rzeźbione odpowiedniki, to jego prawo, i GPO, tam gdzie tylko jest to możliwe do zarządzania konfiguracją, jak najwięcej rzeczy zrobić powtarzalnych, zautomatyzowanych i ogarnąć tym również kwestie aktualizacji. Zarówno Windowsa, jak i wszystkiego, co na nim w ramach firmy działa. Przy dużych firmach wydaje mi się, że ogromną, tutaj się trochę przesuwa nacisk, ogromną wagę zaczyna mieć pewnego rodzaju analityka i zbieranie danych z tego, co się dzieje, z tego, co się dzieje na komputerach. Centralizacja logów, analiza tych logów, wykrywanie na tym poziomie może być całkiem głębokim, bo trochę jest rozwiązań, które potrafią mówić, od samego Windowsa począwszy po Microsoftowe narzędzia dodatkowe typu Sysmon, które potrafią bardzo dużo mówić o tym, co się dzieje w Windowsie w danym momencie i to może być bezcenne. Natomiast żeby to dobrze skonfigurować, a jeszcze trudniej, żeby to dobrze potem konsumować, to staje się dużym wyzwaniem, a to jest bardzo, bardzo cenna wiedza.
To ja mam kolejne pytanie od naszego słuchacza. Który system Windows uważasz za najbardziej udany pod względem stabilności pracy? Obecną wersję, czy może jakąś wcześniejszą? Tutaj jest taka, podchwytliwe jest trochę to pytanie, dlatego że przynajmniej z tego, co ja obserwuję gdzieś tam na jakichś forach, różnych źródłach, wszyscy zakochali się w Windowsie 7 i cały czas zostają na tym poziomie, nie chcąc się zaktualizować do Windowsa 10. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo według mnie Windows 10 działa trochę lepiej. No ale jakie jest twoje zdanie?
Pod względem stabilności wydaje mi się, że w tej chwili jest fantastycznie. To znaczy, jak się zastanawiałem nad całym systemem, żebym musiał się wylogować, żebym musiał coś zrestartować, bo się nie da inaczej, żebym zobaczył blue screen, to są zjawiska, które obserwuję w skali, nawet przy moim grzebaniu czasem za głęboko, naprawdę raz na pół roku. Do restartów nie włączając poprawek bezpieczeństwa, no bo to jest trochę inny scenariusz, chociaż też się do stabilności licza, szeroko rozumianej. W Windowsach od pewnego czasu wbudowane jest narzędzie Windows Reliability Monitor, które maluje taki wykresik, gdzie każde przykre wydarzenie, które spotyka użytkownika, obojętne czy się aplikacja wywali, czy sterownik, czy blue screen, czy coś przestanie działać, obniża wartość punktową, a jak wszystko działa dobrze, to ona sobie powolutku rośnie. Więc można to zobaczyć w liczbach, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, na wykresie w Reliability Monitorze. I te wartości, Microsoft to zrobił po to, żeby zamykać usta tym, którzy mówią, bo u mnie to się co chwilę w ogóle blue screen pojawia. Są i takie systemy, natomiast rzadko jest to wina Microsoftu. Microsoft prowadzi statystyki blue screenów i stosunkowo mała ilość blue screenów jest niewiadomego pochodzenia, bo to jest około 10%, natomiast z pozostałych około 1/4 jest zawinione faktycznie przez Microsoft, reszta to są firmy trzecie i sprzęt. Także Windows w obecnych czasach jest, wydaje mi się, dość stabilnym systemem. Wydaje mi się też, że jest stabilniejszy niż był kiedyś, czyli wypadałoby, że wersja bieżąca jest najbardziej stabilna. Ale ostatnio bawiłem się z syskolami Windowsowymi dotyczącymi zarządzania energią i przypadkiem znalazłem syskola, nie pamiętam, numer 91, który wyłącza monitory i się ich nie da włączyć. Więc szukałem na gwałt czegoś, po czym się połączę do RDP, po RDP-ie do swojego komputera, żeby go zrestartować. Potem dodłubałem się, to są uroki sięgania do kodu, że ten syskol służy do przygotowywania systemu do hibernacji. Do wyłączenia monitora na czas hibernacji, natomiast jakby przez to, że potem komputer się wyłącza, to jakby nie ma już metody odwrotu. No nikt tego normalnie nie używa, a ja po prostu jeden po drugim badałem, co też się stanie, jak go założę.
Fajna praca eksperymentatora. Ciekawe pytanie się pojawiło. Ja nie mam pojęcia w ogóle, o co chodzi, ale może ty będziesz wiedział. Czy telemetria diagnostyka w Windows 10 może być użyteczna dla programisty poszukującego wpływu swoich rozwiązań na system? Tak? Czyli ktoś, rozumiem, że ktoś tworzy aplikację i chciałby więcej wiedzieć o tym, co w nim robi dobrego lub złego. Czy masz tutaj jakieś porady?
To znaczy telemetria Windowsa jest trochę legendą owiana. Microsoft dość dokładnie mówi, co zbiera i niewiarygodnie dokładnie mówi, co wysyła. Jest narzędzie Diagnostic Data Viewer w każdym Windowsie, który pozwala przejrzeć to, co Windows zbiera z diagnostyki. Natomiast ciekawym bardzo obszarem, który jest w Windowsie, jest ETW, mówiąc po polsku, ETW, Event Tracing for Windows. To jest bardzo ciekawy subsystem, czy komponent Windowsa, mówiąc bardziej precyzyjnie, który mówi, co się dzieje w poszczególnych częściach Windowsa, mówi z niewiarygodną dokładnością. Na przykład można o same komunikaty ETW oprzeć sniffera, który powie po prostu, jakie ramki wpadają przez interfejs sieciowy. Można też przez ETW podsłuchiwać USB, robiąc bardzo prostego keylogera, może nie w sensie kodowania, ale po prostu słuchać, co lata po USB i filtrowywać wiadomości z klawiatury. Tego jest bardzo dużo. Zawsze wrażenie na mnie robiło i na osobom, którą o tym mówię, też czasem robi, wydajność tego podsystemu, jak on jest wyskalowany, bo on jest przygotowany na pracę na poziomie wydajnym komunikowania o około 40-50 tysięcy zdarzeń na sekundę. To jest wydajność tego kanału. Tylko jego nikt nie chce słuchać. W Windowsie jest tego dużo. Rozwiązań, które chcą go słuchać, jest stosunkowo niewiele. Programistów, którzy chcieliby też przez ETW coś raportować, po prostu wrzucać w ten kanał, żeby ktoś tego mógł posłuchać później w stosunkowo prosty sposób, debugując, czy mając jakąś wiedzę. Jak programista się boi, że za dużo powie, to niech szyfruje te komunikaty. Ale już może wtedy powiedzieć użytkownikowi, proszę włączyć logowanie tego i tego GUIDA na ETW i przysłać mi ten log, to ja panu powiem, co źle działa i w którym miejscu jest to wąskie gardło, albo cokolwiek się dzieje. Natomiast te rzeczy mogą być użyteczne, mówiąc precyzyjnie, i skupiłbym się na słuchaniu ETW, bo to jest mechanizm, którym Windows mówi, co się w nim dzieje w środku cały czas. Każdemu, kto chce tego posłuchać, oczywiście przy odpowiednich uprawnieniach.
Okej, okay, to teraz pytanie ode mnie, jedno z tych standardowych, które zadajemy każdemu z naszych gości. Na jakim systemie operacyjnym pracujesz na co dzień? To będzie takie chyba trochę tendencyjne pytanie, no ale zaskocz nas.
iOS. Nie, na komputerze używam Windows. Praktycznie wyłącznie, jeżeli chodzi o system operacyjny, Windowsa 10.
Okej, okay, krótko okay. I zwięźle. No dobra, słuchaj, a ponieważ przyznałeś się już, że jesteś rocznikiem, któremu możemy zadać takie pytanie, to Atari czy Commodore?
Atari.
Jest. Powoli odrabiam straty. Strasznie mały klub Atari ostatnimi miesiącami w naszym programie był, także cieszę się, że powiększyłeś. To bardzo, bardzo miło z twojej strony. Dziękuję bardzo. Łapówka.
To chodziło na węgiel, bo to chodziło na węgiel. Mało kto to używał.
Mamy jeszcze pytanie od czytelnika. Czego użyć do centralnego zbierania logów z 1000 VM-ek Windows serwera? Może znasz odpowiedź.
Może ona nie jest typowa, ale ja bym spojrzał na Azure Sentinela. Ja wiem, że chmura tutaj powoduje taki trochę zgrzyt nie tylko po stronie administratorów, to nawet mniejszy, ale też po stronie osób odpowiedzialnych za finanse. No ale teraz pytanie, czy zapłacimy Microsoftowi za korzystanie z gotowego narzędzia, które jest do tego przygotowane i wyposażone w całe mechanizmy, czy będziemy płacić komuś, kto to będzie strugał i dokonfigurowywał. Ale Azure Sentinel jest rozwiązaniem, to się kiedyś OMS nazywało przed ewolucją, które służy do zbierania wydarzeń w chmurze i do pracy z tymi zdarzeniami, czy zautomatyzowanej, czy ręcznej. A jak nie, no to te kierunki są dwa takie on-premowe, czyli Elk i Splunk, można rzucić kostką, albo zobaczyć, gdzie mamy większą szansę na znalezienie kompetencji.
No dobra, dojechaliśmy powoli do końca naszych pytań i teraz czas, żebyś ty zadał twoje pytanie, czyli teraz będziemy rozdawać pierwszy kluczyk UBK'a. Przypominam, odpowiedzi proszę pisać tylko na YouTubie, na Facebooku się nie liczy, więc patrzymy, kto pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi na YouTubie. Mamy jakieś 20 sekund opóźnienia, więc jeżeli kogoś nie przeczytamy, a napisał dobrą odpowiedź, to niech się nie martwi przez te pół minuty. A i teraz pytanie Grzegorza.
Może poczekajcie sekundkę, dajmy może jakieś 10 sekund na ludziom, żeby przeszli na tego YouTuba, bo może niektórzy dołączyli. Grzegorz, ty nie możesz brać udziału, bo ty jest ten.
Ale ja będę czytał, a nie pisał.
Na bieżąco wypracujemy.
Okej, to dajmy sekundę, bo widziałem, że dużo osób dołączyło w trakcie, więc oni nie znają zasad, więc może Adam, przedstawisz jeszcze raz zasady. O co tu w ogóle w tym wszystkim chodzi? Co tu się będzie działo?
Chodzi o to, że można wygrać UBK-a, który pomoże nam walczyć z atakami na nasze konta, który można połączyć z naszym kontem Gmaila, Dropboxa, Facebooka i Bóg jeden wie czym jeszcze, i zabezpieczyć dostęp do swoich kont w sposób naprawdę bardzo znacząco utrudniający atakującym przełamanie tych zabezpieczeń. Możemy to sprzedawać, możemy też rozdawać, wiadomo, są rozfoliowane, dostaliśmy całą paczkę, musimy to rozdać i trzeba będzie odpowiedzieć dobrze na 3 pytania. Za każdą dobrą odpowiedź jako pierwsza osoba, która udzieli dobrej odpowiedzi na pytanie każdego z nas, otrzyma kluczyk, pod warunkiem, że podzieli się potem na któregoś z naszych maili swoim numerem telefonu, numerem paczkomatu i adresem e-mail. Więc będziemy teraz was odpytywać, najpierw Grzegorz, potem Adam, zaraz ustalimy jeszcze który. I po kolei będziemy informować, kto udzielił pierwszy prawidłowej odpowiedzi.
Chyba okay. Tyle. Moje pytanie jest takie. Windows działa na x86, jeżeli chodzi o architekturę, z rozszerzeniem x64. Działa też na ARMie. Proszę o podanie pozostałych platform sprzętowych, architektur, czy platform procesorów, na których Windows działa lub działał w przeszłości.
A możesz powiedzieć, ile ma być ich w odpowiedzi?
6.
Teraz mamy program na żywo, więc musimy liczyć się z tym, że...
Wikipedia teraz wypikowała.
Już naprawdę świadomego. To bardzo szybko czyta Wikipedię i jeszcze bardzo szybko ją trawi, bo to nie jest tak, że po prostu się rzuci okiem i znajdzie się te 6 platform. Więc czekamy na... Trzeba podać wszystkie 6 naraz, rozumiem. Tak. Pojawiają się już pierwsze odpowiedzi, ale dalej nie widzę jeszcze żadnej, która ma 6 tych platform. Zakładam, że nasi czytelnicy bardzo wytrwale walczą w tej chwili z wyszukiwarką.
Ale też przypominamy, że to nie jest jedyny konkurs, tak? Że planujemy te konkursy robić co tydzień, dopóki nam się nie wyczerpie pula, więc na spokojnie, jeżeli wam się tym razem nie uda, to na pewno uda się następnym.
Ja myślę, że możecie wasze pytania też zadać, bo nie wszyscy akurat w architekturach się czują mocno.
No słuchaj, może damy im jeszcze przynajmniej z minutę. Pierwsza odpowiedź jest Cathedral Arc, Gothic Arc, Roundtop Arc, Segmented Arc, Tudor Arc, Oval Arc. Chyba ktoś zły artykuł na Wikipedii otworzył. Druga odpowiedź mamy Itanium 8, 16, 32, 64 ARM, ale to zakładam...
To nie są architektury.
Tak, że było coś, pytanie o coś innego. Mamy kolejną odpowiedź. 16-bit x86, DEC Alpha, MIPS, PowerPC, Itanium, IA32.
To nie jest dobra odpowiedź, ale jest z pewnością najlepsza do tej pory.
Łaga, jesteś blisko w takim razie.
Musimy jakiś dżingiel załatwić, taki ten podnoszący napięcie.
Myślę, że napięcie już jest wysokie.
No przepraszam za pytanie.
Kłaga, jesteś blisko, kibicujemy ci. Przemyśl swoją odpowiedź.
Słuchajcie, jeżeli w ciągu minuty nie pojawi się jakaś lepsza odpowiedź...
To jest chyba jakiś... O death metalu, to jest chyba jakiś death metal tutaj.
Ja mi się wydaje, że to bardziej architektura. Bo to są architektury.
Tak mi się wydaje, że to chodzi o architektury. Ja myślę, że uznanie tej odpowiedzi, jeżeli nie będzie lepsze, będzie bardzo okej. Okay.
No dobra,
ale to widzę. dajmy jakiś limit czasowy. Jeżeli w ciągu 5 sekund nie będzie lepszej odpowiedzi, to przyjmujemy tamtą.
Dobra, mamy tak. IA32, X86-64, ARM V7, ARM 64, MIPS, PowerPC.
To brzmi dobrze. Nie widzę tego na YouTubie.
Już ci pokazujemy.
O, widzę. X86, X64 to jest jedna, Alpha, MIPS, PowerPC i Tanium IA... IA32 to jest X86. Natomiast tutaj zabrakło ARMA, o którym mówiłem, ale to jest dobra odpowiedź.
No dobra, czyli jest lepsza od Kłagi, tak?
Tak, bo tamta pomijała ten 16-86 i IA32 to jest tak naprawdę to samo.
Okej.
Wydaje mi się lepsza.
Jeżeli ekspert uznał, że ta odpowiedź Krzysztofa jest lepsza, to to faktycznie, chociaż Krzysztof nie napisał na YouTubie, to jednak biorąc pod uwagę, że mieliśmy jednak mało dobrych odpowiedzi, myślę, że Krzysztofa uznajemy. Krzysztofie, jeżeli nas słyszysz, odezwij się na adres e-mail adam@zaufana3strona.pl i podeślij te parametry, które pozwolą nam na wysyłkę klucza do twojego paczkomatu. No dobrze, to kto teraz? Adam?
Adam, jedziesz.
Ja jadę. No dobrze, tak. To ja jadę. Ja jadę, słuchajcie, z moim pytaniem, mianowicie pytanie jest bardzo proste i całkowicie nietechniczne, bo ja tutaj jestem od opowiadania historii, a nie od rozumienia, czym się różni jedna architektura od drugiej. Kto był reżyserem filmu Hacker, tego polskiego z 2002 roku?
I znowu Wikipedia.
Tak. Dzisiaj nabijemy odwiedzin Wikipedii dzisiaj.
Brawo, Kacper, Janusz Zaorski, tak, to jest jedyna słuszna odpowiedź. Kacper, tak samo kontakt proszę na adam@zaufana3strona.pl i kluczyk ruszy do ciebie. Byłeś najszybszy, choć widzę, że reszta też szybko googla. No dobrze, trzecie pytanie, drugi Adam.
Dobra, my zawsze tak męczymy trochę retro komputerami. To moje pytanie jest, jaki procesor był sercem komputera i tu uwaga, Commodore C64-2, czyli inaczej zwanym C64C.
I wydawało mi się, że znam odpowiedź, jak rozmawiałem o tym z Adamem i okazało się, że byłem w błędzie. Ale ja nie jestem komodorowcem po prostu.
Wybaczamy ci, znaczy ja ci wybaczam.
I teraz znowu Wikipedia lata. Nie pomylcie się, bo to jest poważna sprawa. Dobrze, więc mamy już zwycięzcę. Chyba pierwszy odpowiedział Dariusz. Poczekajcie, ale to szybko odpowiadacie, nie należą klikać. To jest pierwsza prawdziwa odpowiedź, czyli Most Technology 6510. I Dariusz, prosimy o kontakt. Możesz napisać do Adama, adam@zaufana3strona.pl przesyłając dane do wysyłki i gratulujemy.
No dobrze, widzimy, że wszyscy sprawnie korzystają z Wikipedii. Cieszymy się, że nauczyliście się również dzisiaj czegoś w naszym programie. Dziękujemy, Grzegorz, bardzo za twój udział i twoje odpowiedzi. Ja też się czegoś ciekawego dowiedziałem.
Też dziękuję.
Trzymamy kciuki za obronę przed kolejnymi napastnikami, którzy jeszcze nie wiedzą, z kim będą musieli się zmierzyć. Im współczujemy, tobie życzymy dobrej zabawy w bronieniu systemów, więcej takich ludzi jak ty potrzebujemy. Także dziel się dalej swoją wiedzą i dzięki za udział i do zobaczenia.
Dzięki bardzo wam.
Dzięki Grzegorz.
Do zobaczenia.
No dobrze, a my wracamy jeszcze na moment do ogłoszeń duszpasterskich. Kluczyki rozdamy, pamiętajcie przysłać mi zaraz maila. A chcemy zapowiedzieć gościa, który nas odwiedzi za tydzień. Słuchajcie, za tydzień w ogóle będzie bardzo specjalny odcinek, ponieważ będziemy tutaj sobie siedzieć we trójkę, bo cała reszta będzie oglądać wyniki wyborów prezydenckich, bo zaczynamy dokładnie wtedy, kiedy zostaną one ogłoszone. Natomiast będziemy sobie siedzieć z człowiekiem, który zrekrutował Grzegorza do pracy w Standard Chartered i zrekrutował też drugiego Adama do pracy w Standard Chartered. Mnie nie zrekrutował, choćby, no, nawet nie
jeszcze. Próbował,
mówię, że mam fajną jeszcze. Moją. Jeszcze mnie nie zrekrutował, tak, chodki na rynku były. Za tydzień dołączy do nas Cezary Piekarski, który jest naszym przyjacielem, kolegą, dla niektórych szefem i przede wszystkim jest człowiekiem, który bardzo dużo wie o bezpieczeństwie, który zęby na nim zjadł, bardzo mądrze o tym bezpieczeństwie mówi. Więc myślę, że będzie to również bardzo ciekawy program. Wpiszcie do kalendarza niedziela o 21:00, bez względu na to, czy mamy wybory, czy nie mamy. My tutaj się zawsze o 21:00 pojawiamy z jakimś gościem i opowiadamy o bezpieczeństwie. Live zaufana3strona.pl, tam znajdziecie i nasze e-maile, i adresy podcastów, i nagrania wszystkich dotychczasowych już 13 odcinków. I to chyba tyle ogłoszeń. Dziękuję.
Gdzie jest Stefan?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, gdzie jest Stefan, natomiast oczywiście odpowiedź jest taka, że Stefan jest zawsze z nami, a nie ma po prostu innej możliwości, on tu musi być, tak, i on tu mieszka, to jest jego drugi dom. Ale dzięki Pawłu za przypomnienie, bo po prostu Stefan gdzieś tam czasem leży i odpoczywa, śpi, ja go muszę budzić, zanim on przyjdzie, ale jest. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.
Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień.
Cześć wszystkim.